K.N. Haner. Złe miejsce. Wydawnictwo Editio. Czyta Daria Brudnias. Tę książkę dedykuję wszystkim moim zakręconym czytelniczkom, które uwielbiają mafijne klimaty, a ich serca biją mocniej, gdy bohater jest naprawdę niegrzeczny. Prolog. Każdy z nas znajduje się czasem w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie. Najczęściej są to jednak nic nieznaczące sytuacje, o których szybko zapominamy. Chwila adrenaliny, złości, płaczu, a potem wracamy do swojego życia, które jest mniej lub bardziej idealne. Moje życie nigdy nie było nawet poprawne. Od zawsze borykałam się z problemami rodzinnymi. Już jako mała dziewczynka byłam zmuszona nieustannie patrzeć na kłótnie rodziców. Potem przeżywałam ich rozwód i wojnę o opiekę nade mną. Nie rozumiałam, dlaczego tak walczą o kogoś, kto tak naprawdę jest dla nich problemem. Mój ojciec uważał, że dzięki Kasie może wszystko. Nie zliczę, ile razy dzwonił do mamy, żeby poinformować, że tym razem jednak nie weźmie mnie do siebie, bo ma wyjazd lub spotkanie. Każda wymówka była dobra. Mama godziła się na to, bo za każde nieodbyte spotkanie brała od ojca pieniądze. Byłam dla niej formą zarobku i szybko to sobie uświadomiłam. Miałam bardzo zaniżone poczucie własnej wartości. Nie akceptowałam siebie. Czułam się niepotrzebna, wręcz niechciana. Nie miało to dla mnie znaczenia, że niczego mi nie brakuje. Nie cieszyły mnie kolejne prezenty, bo wiedziałam, że są formą przekupstwa. Podobno każdy ma swoją cenę. Ja pragnęłam jedynie miłości, której nigdy nie doświadczyłam. W pierwszej klasie szkoły średniej uciekłam z domu. Moja matka postarzała się o jakieś 20 lat w ciągu jednej nocy. Po tym incydencie wysłała mnie do szkoły z internatem. Całodobowa ochrona i nadzór, prywatne lekcje, zakaz opuszczania terenu szkoły. Wiele dziewcząt było zachwyconych, bo warunki i standard obsługi były bardzo wysokie. To było takie miejsce, gdzie spełnia się zachcianki bogatych, rozpieszczonych panienek. Idealne dla osób, które nie oczekują od życia niczego więcej niż karty kredytowej rodziców. Robiono nam wodę z mózgu i oczekiwano podejścia, które dla mnie było nie do przyjęcia. Nie chciałam być głupią dziewczyną, której jedynym celem w życiu jest znalezienie bogatego męża. Nie wiedziałam, czym jest miłość, więc stroniłam od mężczyzn. Podświadomie wiedziałam, że z takimi doświadczeniami nie będę w stanie stworzyć normalnego związku. Wyczekiwałam dnia, w którym skończę 18 lat i będę mogła sama o sobie decydować. Niestety i tutaj się przeliczyłam, bo w dniu urodzin dostałam od ojca prezent w postaci umowy z zachowaniem poufności. Postawił mnie pod ścianą i powiedział, że jeśli nie będę słuchała matki, odbierze nam wszystkie pieniądze. Jego warunkiem było to, że mam iść na studia, na uczelnię, którą on wybrał. Staż miałam odbyć w firmie, którą wskazał, a potem pracować u niego. Wbrew sobie podpisałam tę umowę. Cyrograf z diabłem. Mimo wszystko nie potrafiłam zostawić matki z niczym. Ona była całkowicie uzależniona od kasy ojca, a ja... pragnęłam być jej chociaż w ten sposób potrzebna. Przyłapałam się na tym, że nasze role się odwróciły. Teraz to ja próbowałam kupić jej miłość. Szantażowałam ją, że zerwę umowę, a ona błagała mnie, bym tego nie robiła. Czułam, że mam nad nią władzę, ale w głębi duszy krzyczałam ze złości na to, jakim człowiekiem się stałam. Z dziewczynki, która po prostu chciała być kochana, stałam się zimną i wyrachowaną suką, manipulantką. Nienawidziłam siebie i swojego życia. I wtedy przyszło moje wybawienie. Jedna chwila wywróciła wszystko do góry nogami. Jeden na pozór taki sam jak inny wieczór. Nieodpowiednie miejsce, nieodpowiednia osoba i... znowu stałam się nikim. Marionetką w rękach człowieka, który mnie przerażał. Chwilami bałam się nawet na niego patrzeć, ale czułam się potrzebna. Prawda jednak okazała się bardziej skomplikowana, niż mi się wydawało. Rozdział pierwszy. Córko, przyjdź tu do mnie. Natychmiast. Głos ojca zadźwięczał w głośniku stacjonarnego telefonu, który leżał na moim biurku. Nienawidziłam, gdy ojciec zwracał się do mnie w taki sposób. Wkurwiało mnie to niemiłosiernie, ale on tego nie rozumiał. Chwilami miałam wrażenie, że po prostu mnie nie słucha. Westchnęłam i sięgnęłam ręką do aparatu, by nacisnąć odpowiedni przycisk. Bardzo często komunikowaliśmy się z ojcem w taki sposób. Zaraz przyjdę, ojcze. Odpowiedziałam i spojrzałam na kalendarz, który stał obok laptopa na moim prezesowskim biurku. Niestety, to, że na plakietce na drzwiach gabinetu widniał napis prezes, nie upoważniało mnie do podejmowania kluczowych decyzji związanych z firmą. Byłam tylko wizytówką ojca, jego kartą przetargową podczas negocjacji z inwestorami. Przydawałam się w momentach, gdy ojciec trafiał na trudnego klienta, na którym bardzo mu zależało. Gdy potencjalny inwestor zastanawiał się nad podpisaniem umowy z firmą ojca, wtedy do akcji wkraczałam ja. Swoim urokiem osobistym omamiałam mężczyzn, którzy najczęściej już po chwili jedli mi z ręki. Sprawdziłam w kalendarzu, czy czasami o czymś nie zapomniałam, by w razie czego podczas drogi do gabinetu ojca wymyśleć dobre wytłumaczenie. Ale tym razem, o dziwo, najwyraźniej nie chodziło o to, że czegoś nie dopilnowałam. A zdarzało mi się to nagminnie. Nie byłam najlepszym pracownikiem, ale ojciec i tak nie mógł mnie zwolnić, bo to jego pomysłem było, bym u niego pracowała. Zanim wstałam z fotela, rozprostowałam obolałe palce, następnie wsunęłam stopy w czerwone szpilki z lakierowanej skóry i poprawiłam kucyk, który spływał na moje ramiona jedną idealnie lśniącą taflą ciemnych włosów. Kolor pomadki pasował do koloru butów, a biała garsonka podkreślała figurę. Przez lata pracy z ojcem nauczyłam się traktować swoje ciało jak produkt. W biurze i na spotkaniach z klientami sprawiałam wrażenie pewnej siebie, wyniosłej, wręcz oschłej, a gdzieś głęboko nadal byłam małą dziewczynką, która po prostu chciała być kochana, doceniona. Niestety, moje idealne na pozór życie było sterowane zasadami, nakazami i zakazami zawartymi w kontrakcie, którego nie mogłam złamać. Ojciec miał mnie w garści, a ja nic nie mogłam z tym zrobić. Co się stało? Stanęłam w progu jego biura. Ojciec jak zwykle siedział za biurkiem, na którym leżało mnóstwo dokumentów. Rzucił mi spojrzenie, kiwnął, bym weszła i zamknęła za sobą drzwi. Tak więc zrobiłam, a następnie usiadłam na krześle naprzeciwko biurka. Czekałam chwilę, aż ojciec skupi się tylko na mnie i poświęci mi choć odrobinę uwagi. Pójdziesz dziś wieczorem na bankiet. Będzie tam ktoś, z kim chce zacząć robić interesy. Musisz go do nas przekonać. Oznajmił, jakby to wcale nie znaczyło, że mam iść do łóżka z obcym mężczyzną, by skusić go do współpracy. Przełknęłam ślinę. Kto to taki? Grałam, że mnie to nie rusza, ale moje wnętrzności zacisnęły się na supeł. Znowu miałam to zrobić. Nie pamiętałam, który to już raz. Pamiętałam pierwszy, a kolejnych nie liczyłam. Tu masz wszystko, Blair. Ojciec podał mi teczkę. Wyglądał na niewzruszonego. Dla niego to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Nie obchodziło go, czego chce. Miałam wszystko, ale tylko wtedy, gdy byłam posłuszna i wywiązywałam się z umowy. Jedno potknięcie, a ja i matka zostałybyśmy bez pieniędzy, a dodatkowo miałabym u ojca taki dług, że nie wypłaciłabym się mu do końca życia. On był tyranem, nienawidziłam go, bo miał nade mną władzę, przy nim czułam się nikim. Otworzyłam teczkę i zrobiło mi się niedobrze. Ten mężczyzna był w wieku ojca, stary, otyły, obleśny. Może trudno to sobie wyobrazić, ale nigdy nie miałam okazji sama wybrać, z kim pójdę do łóżka. Moje dziewictwo poświęciłam w interesie firmy. Kolejne razy to po prostu następne kontrakty ojca. Zdarzało się to kilka razy w roku. Czasami 2, czasami 12 razy. Nigdy nie wiedziałam, co przyniesie mi los, ale przez ostatnie pół roku ojciec nie miał dla mnie takich obowiązków. Zdążyłam zapomnieć o tym, że przecież tylko po to jestem mu potrzebna. Uroda była moim przekleństwem. Ale nawet gdybym chciała się specjalnie oszpecić, czy chociażby sporo przytyć, nie mogłabym. Wszystko regulowała umowa. Miałam wyglądać perfekcyjnie, być ozdobą. I choć nie przechodziło mi przez usta słowo dziwka, to jak inaczej można było mnie określić? Masz jakiś problem? Wtrącił ojciec, gdy wertowałam po raz kolejny papiery w teczce. Nie, ale... Wydusiłam z siebie. Ale co? Burknął na mnie. Był zły, że nie przyjęłam tej informacji z uśmiechem. Chciałam skłamać, że mam kobiece dni, ale ojciec zadbał i o to. Byłam na zastrzyku, który eliminował ten problem na długi czas. Źle się dziś czuję. Mam migrenę. Skłamałam, choć wiedziałam, że to dla niego żadna wymówka. To idź do domu. Zadzwonię do doktora, przyjedzie, zrobi ci witaminową kroplówkę, potem pójdziesz na masaż i będziesz jak nowa. Aha, i upnij włosy. On nie lubi długich. Wyjaśnił i jednym gestem dał mi do zrozumienia, że mam już iść. Wróć do domu z kierowcą. Nie chcę, byś prowadziła, gdy masz migrenę. Dodał. Kiedyś łudziłam się, że to może z troski o mnie. Gówno, prawda. Dobrze, wrócę z kierowcą. Skinęłam głową i trzymając teczkę w ręku, wyszłam z gabinetu. W progu wpadłam na jednego z ochroniarzy. Musiał być nowym pracownikiem, bo nie kojarzyłam jego twarzy. Odwieź moją córkę do domu. Blair źle się czuje. Rozkazał ojciec, a ja spojrzałam na ochroniarza. Był niewzruszony. Ucieszyło mnie to. Większość bliskich pracowników ojca doskonale wiedziała, jaka jest moja rola w firmie. Gardzili mną, a jednocześnie się bali. Nie tyle mnie, lecz tego, że poskarżę się ojcu. Dobrze. Mężczyzna zwrócił się do ojca, a następnie do mnie. Czy panienka chce zabrać jakieś rzeczy, czy możemy już iść? Wezmę tylko torebkę. Odpowiedziałam i poszłam do siebie. Szybko wrzuciłam do torby telefon oraz notes i wyszłam na korytarz. Ochroniarz stał pod drzwiami, czekał na mnie. Możemy jechać, oznajmiłam, ściskając pod pachą teczkę. Cały czas myślałam o facecie, z którym miałam się spotkać tego wieczoru. Każde takie spotkanie było dla mnie trudne, ale żaden z poprzednich klientów ojca nie był tak stary i tak obleśny. To mnie paraliżowało. Stałam w windzie i zastanawiałam się, co zrobić. Choć nie miałam wyjścia, to łudziłam się, że może coś wymyślę. Było tak za każdym razem. Nigdy nic nie wymyśliłam. To parking. Musimy wysiąść. Głos ochroniarza wyrwał mnie z myśli. Spojrzałam na niego, a potem na panel sterujący windą. Tak, kiwnęłam głową, zrobiłam krok, a teczka, którą miałam pod pachą, wypadła mi na podłogę. Wyleciały z niej kartki, w tym pierwsza strona ze zdjęciem tego człowieka. Ochroniarz kucnął, by je podnieść. Ja odruchowo również to zrobiłam. Oboje w tej samej chwili chwyciliśmy pierwszą stronę. Mężczyzna spojrzał na zdjęcie wydrukowane na białym papierze, a potem na mnie. Na chwilę przestałam oddychać, bo wydawało mi się, że w sekundę mnie rozgryzł. To niebezpieczny człowiek. Proszę na niego uważać, powiedział nagle. Byłam zaskoczona. Cofnęłam dłoń i pozwoliłam mu pozbierać wszystkie papiery. Podał mi teczkę. Wpatrywał się we mnie, ale już nic nie mówił. Znasz go? Zapytałam. Pracowałem dla niego, odpowiedział zdawkowo. I? Liczyłam na to, że powie coś więcej. I proszę na niego uważać, panienko. Skinął głową jak w wojsku. Przeniósł wzrok z mojej twarzy przed siebie i wyszedł z windy. Szłam kilka kroków za nim, a nogi uginały się pode mną. Byłam przerażona. Rozdział drugi. Dotarliśmy do mojego domu, który mieścił się na wzgórzach Hollywood. Ojciec nie zgodził się, bym mieszkała w apartamentowcu w centrum Los Angeles, bo tam nie mógłby mnie kontrolować. Według niego z takich budynków łatwo się wymknąć, tak by nikt nie zauważył. Tutaj, z tej wielkiej willi, nie miałam możliwości ucieczki. Zapewnił mi jednak wszystko, co tylko mogło mi się zamarzyć. Ogromny budynek położony był na zboczu, które zostało specjalnie dostosowane pod budowę domu. Mimo tego widok, który rozpościerał się z tarasu, był czymś, czego nienawidziłam. Dla mnie był to krajobraz jak z okna więziennej celi. Tyle, że pod nosem miałam dwa baseny, salę kinową, kort do tenisa i boisko do koszykówki. Wiele razy odbywały się tu także firmowe imprezy, bo jak wspominałam, wszystko, co było ze mną związane, było wizytówką ojca. Mieszczący się na dachu ogromny taras był idealnym miejscem na schadzki snobów. Położę się. Możesz już jechać. Zwróciłam się do ochroniarza, który od momentu naszej krótkiej rozmowy w windzie nie odezwał się już później ani słowem. Domyślałam się, że i tak powiedział mi za wiele. Dopiero teraz zwróciłam uwagę na jego wygląd. Facet był wysoki, postawny i faktycznie wzbudzał respekt. Chodził też w specyficzny sposób, co potwierdzało moje przypuszczenia, że był kiedyś wojskowym. Ciemny garnitur idealnie na nim leżał. Pan Crawford kazał mi tu zostać, oznajmił. Nawet nie znałam jego imienia. Skrzywiłam się, bo wydawało mi się, że ojciec od dawna wiedział, że próby ucieczek nie były mi w głowie. Poddałam się temu, jak wygląda moje życie. Masz mnie pilnować? Zapytałam z nieukrywaną irytacją. Moje dłonie, które zdobił idealny czerwony manikir, spociły się z nerwów. Ochraniać, powiedział, a ja zaśmiałam się złośliwie. Ochraniać? Przed kim? Prychnęłam. To mój obowiązek. Proszę mi tego nie utrudniać, panienko. Jego opanowany ton bardzo mnie denerwował. Ja cała aż kipiałam z emocji. Płacą ci za to, więc nie licz na taryfę ulgową, odpowiedziałam. Nie chciałam robić mu na złość, ale odzwyczaiłam się od tego, że ktoś przebywa ze mną w domu. Ochrona praktycznie zawsze była na zewnątrz. Nie będę rzucał się w oczy. Skinął głową. Nie wyglądał na zdenerwowanego. Przyjrzałam mu się z ciekawością. Miał ciemną oprawę oczu i jeszcze ciemniejsze włosy zaczesane do tyłu. Trudno mi było określić jego wiek. Na oko był po 30, ale równie dobrze mógł być wiele starszy, tylko dobrze zakonserwowany. Opalona skóra wskazywała na to, że albo często jeździł na urlop do Meksyku, ale to było mało prawdopodobne, albo płynęła w nim egzotyczna mieszanka krwi. Może był w połowie Włochem, a może Portugalczykiem, albo Brazylijczykiem? Nie wiem, dlaczego zaczęłam się nad tym zastanawiać. O której ma przyjechać do mnie lekarz? Zapytałam. Domyśliłam się, że wie dokładnie, o czym mówię. O 5:00. A o 8:00 przyjedzie fryzjer i makijażystka, wyjaśnił. A masażysta? Uniosłam brew. Nie potrzebowałam masażu, ale ojciec o tym wspomniał, a to był dobry powód do zrobienia afery. Lubiłam podnosić mu ciśnienie takimi bzdurami. Nie przyjedzie, ale ja mogę zrobić panience masaż. Znam się na tym, odpowiedział ochroniarz, a ja spojrzałam na niego. Nie byłam pewna, czy żartuje. Ach, doprawdy, skrzyżowałam dłonie na piersiach. Tak, znam kilka rodzajów masażu. Mój ojciec o tym wie? Zadrwiłam. Nie. A musi? Mężczyzna nagle uśmiechnął się nieco i podszedł do mnie bliżej. Rozprostował palce i spojrzał w oczekiwaniu na pozwolenie. Chciał wymasować mi ramiona. Nie wiem czemu, ale się zaśmiałam. Ostrzegam, że jestem bardzo spięta. Stanęłam tyłem do niego. Proszę zdjąć buty, panienko. Poprosił, więc z przyjemnością zsunęłam te pierdolone szpilki i stanęłam bosymi stopami na marmurowej podłodze. Jej chłód podziałał kojąco na obolałe palce. Sekundę później poczułam, jak mężczyzna zsuwa mi z ramion marynarkę. To było dziwne uczucie, bo nigdy wcześniej nikt mnie nie rozbierał. Zerknęłam lekko w bok, czując niepewność. Dobrze, że ochroniarz nie widział mojej twarzy. Bo gdy dotknął dłońmi mojej skóry, Uśmiechnęłam się lekko. Faktycznie, jest panienka bardzo spięta, stwierdził, rozmasowując mi kark. Pierwszych kilka ruchów bolało, ale lubiłam to. Wtedy czułam, że żyję, że moje ciało należy do mnie, mimo że dotyka go ktoś inny. Dotyk ochroniarza stawał się coraz bardziej pewny. Facet naprawdę wiedział, co robi. Gdzie się tego nauczyłeś? Zapytałam. Oczy miałam przymknięte, usta lekko rozchylone. Czułam, jak całe napięcie skumulowane w moim ciele znika pod jego palcami i rozpływa się. To było coś niesamowitego. W Indiach, odpowiedział. Co tam robiłeś? Pracowałem. Jako ochrona? Nie wiem, po co zadawałam te pytania. Tak. Obowiązkiem ochrony w Indiach jest masowanie pracodawcy? Zaśmiałam się znów, a on ścisnął mocniej mój kark. Skrzywiłam się z bólu, ale nic nie powiedziałam. Nauczyłem się tego od kogoś. W jego głosie wyczułam coś dziwnego. Zaintrygowało mnie to. Od kogo? Od kobiety, powiedział cicho. Twojej? Tak. Jak ma na imię? Drążyłam dalej. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Do tej pory nie wiedziałam o ochroniarzach niczego. Znałam tylko ich imiona, ewentualnie nazwiska. A i tak ciągle zapominałam. Miała. Priyanka. Więc to tylko wspomnienie, stwierdziłam. Wywnioskowałam, że się rozstali, skoro mówił o niej w czasie przeszłym. Od razu pomyślałam też, że pewnie złamała mu serce. Wskazywał na to ton jego głosu. Tak. Ale bardzo piękne. Nie znałem piękniejszej kobiety, powiedział. Te słowa przepełnione były emocjami i nagle zakłuło mnie w sercu. Ja nigdy tego nie doświadczyłam. Nie miałam okazji się zakochać. Nikt nie złamał mi serca. No, może poza moim ojcem, ale to było zupełnie coś innego. I nauczyła cię masować? To przydatna umiejętność. Stwierdziłam i chwyciłam jego dłonie, które trzymał na moich ramionach. Już wystarczy. Dziękuję za masaż. Dodałam i odwróciłam się do niego gwałtownie. Zakręciło mi się w głowie, zachwiałam się, a czarne mroczki przeleciały mi przed oczami. Na szczęście ochroniarz chwycił mnie i ochronił od upadku. Spokojnie, to przez ucisk na nerwy. Wyjaśnił i objął mnie. Zaraz będzie lepiej. Znowu postawił mnie tyłem do siebie i masował jeszcze chwilę. I faktycznie, uczucie dyskomfortu zniknęło, a moja głowa stała się lżejsza. Ramiona również się rozluźniły. Przez krótki czas nie myślałam o problemach. Poczułam się komfortowo i bezpiecznie. Mężczyzna odprowadził mnie do sypialni i zapytał, czy może czekać pod drzwiami. Pierwszy raz nie miałam z tym problemu. Kiedyś ojciec notorycznie zabraniał mi przebywać w domu samej. Bał się, że coś sobie zrobię albo spróbuję uciec, ale stąd nie było ucieczki. Zamknęłam drzwi i przysiadłam na wielkim łożu, które mogło pomieścić 4 dorosłe osoby. Nikt oprócz mnie nigdy tu nie spał. Śnieżno-biała, satynowa pościel pieściła moją skórę. Westchnęłam ciężko i opadłam na materac. Od dawna miałam problemy ze snem, ale tym razem tylko na sekundę przymknęłam oczy i od razu poczułam, że odpływam. Podsunęłam się wyżej, skuliłam w kłębek i momentalnie zasnęłam. Rozdział 3. Leżałam na sofie w salonie, a witaminowa kroplówka powoli spływała ze stojaka prosto do wenflonu, który założony miałam na prawej ręce. Po takich wlewach zawsze czułam się fantastycznie. Niestety zły nastrój bardzo szybko niwelował działanie kroplówek. Byłam zestresowana, a na to ani masaż, ani kroplówki nie były w stanie pomóc. Spojrzałam na zegarek. Zostało mi jeszcze 15 minut. Przymknęłam oczy. Starałam się nie myśleć o tym, że zaraz muszę zacząć się szykować na wieczór. Widziałam sukienkę, którą przywiózł kurier. Dołączone do niej kwiaty nie zrobiły na mnie wrażenia. Bukiet czerwonych róż wylądował w koszu, a liściku od ojca nawet nie przeczytałam. Za każdym razem było tak samo. Kupował drogie stroje, biżuterię i przesyłał to wszystko kurierem. Nie wiem, dlaczego tak robił. Nie miał odwagi patrzeć na to, jak przygotowywałam się do takich imprez? Wolał udawać, że o niczym nie wie? Bzdura. Doskonale wiedział, co muszę dla niego robić. Fakt był taki, że sprzedawał mnie, by wynegocjować dobre warunki współpracy. Nie interesowało go, jak to robię. Ważny był efekt. Ojciec zajmował się wieloma biznesami. Był właścicielem hoteli, salonów samochodowych. Jego firma produkowała nowoczesne domy i jachty. Miał głowę do interesów, bo już wtedy, gdy byłam dzieckiem, posiadał mnóstwo pieniędzy. Ja byłam dla niego kolejnym biznesplanem. Wiele razy podczas przemów na bankietach czy w wywiadach opowiadał o tym, że za sukcesem każdego mężczyzny zawsze stoi kobieta. Kiedyś odliczałam czas do moich 18 urodzin. Już prawie czułam oddech wolności, ale stało się inaczej. Znajdowałam się w takim momencie mojego życia, że tylko śmierć mogła mnie wybawić. Teraz nie czekałam na kolejne dni, ale słońce i tak wschodziło, by zacząć dla mnie kolejne 24 godziny koszmaru. Najgorsze było to, że już się z tym wszystkim pogodziłam. Byłam w złotej klatce, która z zewnątrz błyszczała i dawała złudzenie idealnego życia w luksusie. Panienko, przyjechał fryzjer. Usłyszałam głos ochroniarza. Dobrze, niech czeka na mnie w jadalni, odpowiedziałam, nie patrząc w jego kierunku. Miałam podły nastrój i choć w moje ciało dzięki kroplówce wstąpiły nowe siły, to nie miałam ochoty udawać, że wszystko jest w porządku. Potrzebowałam jeszcze chwilę pobyć sama ze swoimi myślami. Starałam się wyprzeć z głowy obraz ze zdjęcia, bo na samą myśl robiło mi się niedobrze. Lekarz wrócił dosłownie minutę przed tym, jak skończyła się kroplówka. Odłączył ją, założył mi niewielki opatrunek i opuścił dom. Nie mogłam już opóźniać przygotowań, bo powinnam dotrzeć na miejsce o odpowiedniej porze. A szykowanie się trwało naprawdę sporo czasu. Najpierw musiałam się wykąpać. Moje ciało było gładkie i jędrne, ale nigdy nie patrzyłam na siebie w lustrze. Nie wtedy, gdy byłam naga. Strój Ewy kojarzy mi się z najgorszymi chwilami. Po kąpieli przyszedł czas na włosy, a po chwili dołączyła do nas makijażystka. Przy okazji zrobiła mi pedikir i manikir. Z boku to wszystko wyglądało idealnie. Popijałam szampana, śmiałam się z durnych żartów sytuacyjnych fryzjera i udawałam, że podobam się sobie w takiej fryzurze. Fakt, upięte luźno włosy i kilka opadających na ramiona i twarz fal wyglądało pięknie, ale ja miałam zbyt niskie poczucie własnej wartości, by to docenić. Tak naprawdę uważałam się za słabą i niezasługującą na szczęście kobietę. Od dzieciństwa byłam jedynie zabawką w rękach matki i ojca. Odnosiłam wrażenie, że urodziłam się tylko po to, by cierpieć. Ta suknia ma bardzo długie rozcięcie. Będziesz zakładała pod spód bieliznę? Spytał stylista, który dotarł na miejsce dosłownie chwilę wcześniej. Moja kreacja wyglądała przepięknie. Materiał wyglądał jak tafla wody i na pewno spektakularnie prezentował się na ciele. Ja się jednak nie zachwycałam i nie byłam zbyt miła dla stylisty. Jego zadaniem było ubranie mnie w tekieckę i dopilnowanie, bym wyglądała obłędnie. Spojrzałam na niego. Masz coś, co będzie się nadawało? Zapytałam. Nie chciałam iść tam bez majtek. To by mnie dobiło. Jasne, mam swoje sposoby. Młody Afroamerykanin uśmiechnął się do mnie. Tak, normalnie, po ludzku. Pomyślałam, że dobrze patrzę mu z oczu. Szkoda, że nie mogłam pozwolić sobie na chwilę szczerości. Każdy człowiek potrzebował się komuś wygadać. Ja nie miałam takiej możliwości. Klauzula poufności mi tego zabraniała. Koło 11 wieczorem byłam gotowa do wyjścia. Idąc do limuzyny, która już czekała na mnie na podjeździe, wypiłam duszkiem kolejny kieliszek szampana. Powinnam zachować umiar, ale tym razem nie potrafiłam. Zamykałam oczy i widziałam twarz tego starucha ze zdjęcia. Dotarłam do auta. Czekał tam na mnie już ochroniarz. Otworzył mi drzwi, a ja chciałam podać mu pusty kieliszek, ale specjalnie upuściłam go wcześniej. Szkło rozbiło się tuż pod moimi stopami. Zaśmiałam się. To chyba o jeden kieliszek za dużo, stwierdził. Pierwszy raz wyczułam złość w jego głosie. Lubiłam wzbudzać w ludziach takie emocje. Nie twój interes. Lekko zabełkotałam i chciałam wsiąść, ale mężczyzna nagle chwycił mnie za dłoń. Nie wiem, czy w takim stanie powinna panienka jechać na przyjęcie, powiedział poważnie, wbijając we mnie spojrzenie. Nie mam wyboru, więc zamknij się i mnie tam po prostu zawieź. Burknęłam i wyrwałam mu swoją dłoń, a następnie opadłam na siedzenie. Miałam możliwość wyładowania swojej złości na kimś przypadkowym i padło akurat na niego. Nie powinienem. Jedźmy już, przerwałam mu. I tak nie miałam wyjścia. Musiałam tam pojechać. A była szansa, że po drodze nieco wytrzeźwieje. Byłam tylko lekko wstawiona. Ruszyliśmy z lekkim opóźnieniem, ale o tej porze nie było wielkiego ruchu, więc nie martwiłam się, że nie zdążymy. Rozsiadłam się wygodnie na tylnym siedzeniu limuzyny i nalałam sobie jeszcze kieliszek szampana. Alkohol zawsze dodawał mi odwagi. Problemy stawały się mniejsze, a koszmary mniej straszne. Odwaga za to była większa, a wyrzuty sumienia znikały gdzieś daleko. Wobec kogo miałam te wyrzuty? Wobec samej siebie. Doskonale wiedziałam, że nie byłam niewinna. Moją winą było to, że godzę się na to, co się dzieje, że się poddaję. Utonęłam w myślach, próbując zapomnieć, że zaraz dojedziemy na miejsce. Znałam te okolice. Pamiętałam, że za kilkaset metrów znajduje się zjazd z głównej drogi, a stamtąd było już raptem 10 minut jazdy. W głowie przyjemnie mi szumiało. Leżałam na siedzeniu i wyobrażałam sobie, że jestem na Bali. Odpoczywam w hamaku zawieszonym tuż nad wodą. Słyszałam szum fal, który zawsze mnie uspokajał. Wzięłam głęboki oddech, gdy samochód zwolnił. Podniosłam się i wyjrzałam przez okno. Zdziwiłam się, że akurat w tym momencie minęliśmy zjazd. Puknęłam w szybę, która dzieliła mnie od kierowcy. Minąłeś zjazd, poinformowałam ochroniarza, który zerknął na mnie. Tak, zmieniłem trasę, odpowiedział, a ja uniosłam brew. Ojciec zawsze informował mnie o takich sprawach. Miał fioła na punkcie ustaleń. Wszystko musiało być zaplanowane z góry, a gdy zachodziły jakieś zmiany, dowiadywałam się o tym pierwsza, zwłaszcza jeśli te zmiany dotyczyły mojej osoby. Jak to? Ojciec nic mi nie... Chciałam to wyjaśnić, ale samochód nagle zjechał z drogi i złapał pobocze. Jechaliśmy szybko, więc rzuciło mnie na prawą stronę tak, że uderzyłam głową o drzwi. Krzyknęłam. Momentalnie poczułam przypływ adrenaliny. Co ty wyprawiasz? Wrzasnęłam, gdy auto wypadło z drogi i zaczęło staczać się z ogromną prędkością po zboczu. Chwyciłam się pod łokietnika i rączki nad siedzeniem. Jedyne, co mogłam zrobić, to zapiąć pas, ale niestety nie zdążyłam, bo dosłownie chwilę później auto wpadło do wody. Siła była tak wielka, że straciłam przytomność. Wszystko wokół zrobiło się czarne. Nie było już nic. Tylko cisza i spokój. Rozdział 4. Nic nie czułam. Nie mogłam otworzyć oczu. Byłam świadoma, że środek auta wypełnia woda, ale nic nie mogłam zrobić. Czy tak wygląda śmierć? Zastanawiałam się. Jeśli to faktycznie koniec, to nie było tak strasznie, jak każdy myśli. Moja dusza zawieszona była w próżni. Nie było bólu i strachu, a przynajmniej ja się nie bałam. Pomyślałam jedynie, że w końcu będę wolna. Gdybym mogła, uśmiechnęłabym się szeroko i pokazała ojcu środkowy palec. Zostało mi jednak tylko czekać, aż nadejdzie ta chwila, w której moje życie się skończy. Wydawało mi się, że poruszam rękami, ale nie byłam pewna, czy to była prawda. Niespodziewanie, nie otwierając oczu, zobaczyłam światło. Tak piękne i porażające, że poczułam, jak mocno wali mi serce. I nagle ktoś chwycił moją rękę. Nie wiedziałam, co się dzieje. Płynęłam ku górze, a moje myśli już nie były w próżni. Czułam, że znalazłam się w swoim ciele. Wszystkie bodźce wróciły. Ogromny ból przeszył moje ciało. Otworzyłam usta, do których wpłynęła woda. Zaczęłam się topić. Z przerażenia chciałam się wyrwać, ale cały czas płynęłam na powierzchnię. Widziałam nad sobą promienie słońca, które przebijały tafle wody. Chciałam do nich dotrzeć, chciałam zaczerpnąć powietrza i pozbyć się bólu. Uświadomiłam sobie, jak bardzo tego chcę. Żyć. Nie wiem, co się działo dalej. Pamiętam jedynie, że gdy moje płuca wypełniły się tlenem, dotarło do mnie, że ktoś mnie uratował. Chciałam podnieść głowę, ale nie byłam w stanie się ruszyć. Czułam czyjąś obecność. Ktoś mnie podniósł. Nie słyszałam jednak żadnych głosów, tylko szum oceanu. To mnie uspokoiło. Po chwili dotarliśmy do auta. Specyficzny zapach skórzanej tapicerki wpłynął do moich nozdrzy. Mój wybawiciel położył mnie na tylnym siedzeniu i poklepał po policzku. Czułam tylko delikatne muśnięcia. Aż nagle piekący ból sprawił, że otworzyłam oczy. Byłam lekko zdezorientowana. Gdy spojrzałam przed siebie, aż krzyknęłam ze strachu. Chciałam odepchnąć tego kogoś, kto stał nade mną. Był w masce. Masce, która przysłaniała prawie całą twarz, a kończyła się tuż nad ustami. Była zrobiona chyba ze starej czapki, ale w okolicach oczu naszyty był nieco inny materiał, który sprawiał, że to przebranie miało w sobie coś przerażającego, jak z horrorów. Zostaw mnie, zostaw! Panikowałam. Wyobraźnia albo splatała mi figla, albo to coś naprawdę było tak upiorne. Nie usłyszałam odpowiedzi, ale gdy po raz kolejny chciałam się podnieść, wyrwać, uciec, uderzenie w głowę pozbawiło mnie przytomności. Odzyskałam świadomość w trakcie jazdy. Tym razem jednak wcale nie czułam ulgi i bezpieczeństwa. Miałam skrępowane nogi w kostkach i ręce w nadgarstkach. Bolała mnie głowa, czułam smak krwi w ustach. Jęknęłam, ale taśma, którą zaklejone miałam usta, uniemożliwiła mi mowę. Próbowałam dostrzec kierowcę, ale widziałam tylko kawałek maski, nie było widać twarzy. Poruszyłam się, z bólu zamknęłam oczy. Byłam cała mokra i trzęsłam się z zimna. Jechaliśmy dość szybko. Przyciemniane szyby sprawiły, że nie wiedziałam, gdzie się znajdujemy. Nie docierało do mnie, co się stało. Byłam w szoku. Bałam się, ale nie potrafiłam określić, czego dokładnie. Tego, co się stało? Śmierci? A może tego, że ten ktoś w przeraźliwej masce uratował mi życie, a teraz wiezie mnie skrępowaną na tylnym siedzeniu? Auto najechało na jakąś nierówność, a ja ponownie jęknęłam z bólu. Byłam poobijana, ale na szczęście nie aż tak, by zagrażało to mojemu życiu. A przynajmniej tak mi się wydawało. Człowiek kierujący samochodem zwolnił, spojrzał na mnie i wyciągnął dłoń, by zerwać taśmę z moich ust. Od razu wzięłam głęboki oddech. Jak masz na imię? Zapytał nagle. Jego męski i miękki głos sprawił, że od razu pomyślałam, że nie stanie mi się krzywda. Mimo zaistniałej sytuacji przestałam się bać. Blair, odpowiedziałam cicho. W aucie był drugi człowiek, stwierdził mężczyzna. Tak. Mogłem uratować tylko jedną osobę. Wybrałem ciebie, oznajmił. Nie pomyślałam, że chodzić może o coś innego niż to, że po prostu nie był w stanie pomóc dwóm osobom. Nie miałam pojęcia, jak głęboki był ocean w miejscu, gdzie auto do niego wpadło, ale wielka i ciężka limuzyna szybko wypełniła się wodą i poszła na dno. Jak Titanic. Dlaczego mnie związałeś? Zapytałam. Nie usłyszałam odpowiedzi. Dlaczego mnie uratowałeś? Dodałam. Bo chciałem, odpowiedział. Rozwiążesz mnie? Poprosiłam. Znowu nie usłyszałam odpowiedzi. Strach wrócił, niepewność również. Gdzie jedziemy? Próbowałam nawiązać z nim kontakt. Nie wiem po co. Może dlatego, że zaczęło do mnie docierać, że zostałam porwana? A może dlatego, że wbrew zdrowemu rozsądkowi pomyślałam, że ta sytuacja to moje wybawienie? Odrzucałam najbardziej skrajne przypadki. Zakładałam, że nie trafiłam w ręce zabójcy, po co by mnie ratował z tonącego auta. Jeśli był mordercą, to z przyjemnością patrzyłby na idący na dno samochód, a nie rzucał się na ratunek. Może chciał okupu? Może mnie rozpoznał i skojarzył, że mój ojciec to bogaty i wpływowy człowiek? Tak czy siak, uświadomiłam sobie, że wolę leżeć związana na tylnym siedzeniu auta obcego dla mnie człowieka, niż być na przyjęciu, po którym wyląduję w łóżku z jakimś starym, obleśnym facetem. Poczułam niewyobrażalną ulgę. To było irracjonalne, ale tak bardzo brzydziłam się tego, co musiałam robić, że wszystko inne wydawało mi się lepszym wyborem. I choć wyborem nie można było nazwać sytuacji, w której się znalazłam, to naiwnie liczyłam na to, że mój nowy oprawca okaże się łaskawszy niż mój ojciec. Może wcale nie był oprawcą? Może był wybawicielem? Po długiej podróży dotarliśmy w końcu do celu. Przynajmniej tak mi się wydawało, bo auto stanęło, a kierowca wysiadł. Udało mi się nieco przesunąć i zająć pozycję półsiedzącą. Wyjrzałam przez okno, a wtedy drzwi nagle się otworzyły. Było ciemno. Zdążyłam jednak zauważyć, że stoimy na podjeździe, a w oddali znajduje się spory budynek. Nie byłam pewna, czy to dom i nie zdążyłam mu się przyjrzeć, bo sekundę później ktoś naciągnął mi na głowę jakiś worek. Poczułam silne dłonie, które dwoma ruchami uwolniły mi ręce i nogi z więzów, a następnie pomogły mi wysiąść z auta. Zachwiałam się, bo świat od razu zaczął wirować. Zaraz cię opatrzę, masz ranę na głowie. Usłyszałam głos tego mężczyzny. Odwróciłam się, bo wydawało mi się, że stoi za mną. Po co ten worek? Zapytałam. Naprawdę nie czułam strachu. Może po prostu byłam już tak obojętna na to, co się ze mną stanie. Idziemy. Oczywiście nie usłyszałam odpowiedzi na moje pytanie. Mężczyzna objął mnie mocno. Był silny i bardzo wysoki, bo jego ramię znajdowało się na wysokości mojej głowy. Ja miałam niecałe 1,70 m wzrostu. Zrobiłam krok. Pod stopami poczułam chłód betonu albo kostki brukowej. Kręci mi się w głowie, stwierdziłam. Kolana się pode mną ugięły. Najwidoczniej uraz głowy był poważniejszy, niż mi się wydawało. Kolejny krok sprawił, że prawie upadłam, bo mokry materiał sukni splątał mi nogi. Mężczyzna objął mnie mocniej, a następnie wziął na ręce. Odruchowo go objęłam i choć niemal nic nie widziałam, to poczułam jego zapach. Skórzany aromat mieszał się z kardamonem i szafranem. Wyczułam też jaśmin i drzewną nutę. Miałam fioła na punkcie perfum, ale tego zapachu nie znałam i od razu wiedziałam, że nigdy nie da się go zapomnieć. Był czymś, co sprawiało, że po moich plecach przeszedł dreszcz. Był to zapach prawdziwego mężczyzny. Rozdział 5. Prowadzono mnie ciemnym, długim korytarzem. Nie miałam butów, okrywała mnie jedynie szpitalna, jednorazowa piżama. Chwilę wcześniej ściągnięto mi z głowy worek i powoli przyzwyczajałam oczy do ciemności. Towarzyszyło mi dwóch mężczyzn, ale żaden z nich nie był tym, który mnie tam przywiózł. Czułam niepewność, ale się nie bałam. Powiedziałam, że zaraz opatrzy mnie lekarz. Dotarliśmy do drzwi, poraziło mnie jasne światło. Skrzywiłam się i zatrzymałam. Mężczyźni jednak pociągnęli mnie za sobą. Poplątały mi się nogi, w głowie znowu zaczęło mi się kołować. zaczęła ogarniać mnie panika. Kilka kroków ode mnie stał kolejny mężczyzna. Na szyi zawieszony miał stetoskop. Co jej jest? Zapytał, a dwóch pozostałych posadziło mnie na kozetce. Nic nie mówiłam, bo nikt nie zwracał się do mnie. Zakładałam, że nie byli to normalni mężczyźni. Raczej jakaś mafia. Błagałam w myślach, by nie była to sekta. Po chwili zawładnęły mną szok i zobojętnienie. Wypadek samochodowy, auto wpadło do wody, odpowiedział jeden z tych, którzy mnie prowadzili. Dopiero teraz im się przyjrzałam. Mieli na głowach takie same maski jak ten, który mnie uratował. Jedynie lekarz pokazał twarz. Nie znałam tego człowieka. Straciłaś przytomność? Lekarz zwrócił się do mnie. Spojrzałam na niego. Chyba tak, powiedziałam. Mężczyzna zbliżył się i obejrzał moją głowę. Zbadał mnie, osłuchał, a następnie opatrzył ranę. Założył mi kilka szwów tuż nad skronią i linią włosów. Musiałam nieźle w coś przywalić. Momentu wypadku nie pamiętałam. Nie wiedziałam, co się dokładnie stało. Obserwujcie ją. Jeśli będzie skarżyła się na bóle głowy i nudności, to dajcie mi znać. Na razie wygląda na to, że jest poobijana i ewidentnie w szoku, oznajmił lekarz. Kto ją uratował? Fix, odpowiedział ten drugi. Zapadła cisza. Dam jej coś przeciwbólowego, dodał lekarz. Nie pytał mnie o zdanie. Po prostu podszedł do szeregu szafek, wyjął z jednej z nich jednorazową strzykawkę z gotową do wstrzyknięcia substancją, a następnie wrócił i zaaplikował mi ten środek. Spojrzałam beznamiętnie na miejsce w kucie, a potem podniosłam wzrok na lekarza. Od lat biorę leki na bezsenność, powiedziałam z nadzieją, że również mi coś poda. Mężczyźni spojrzeli po sobie. Radzę ci zapomnieć o dawnym życiu. Odpowiedział, po czym po prostu odwrócił się i wyszedł. Zaczęłam odczuwać działanie środka przeciwbólowego. To nie był zwykły ibuprom. Błoga obojętność opanowała moje ciało. Powieki zrobiły się ciężkie. Jedyne, czego pragnęłam, to odpocząć. Na szczęście po chwili zostałam zaprowadzona do kolejnego pomieszczenia. Mały pokój wydawał mi się na tę chwilę idealny. Zobaczyłam pojedyncze łóżko. Na resztę mebli nie zwróciłam uwagi. Położyłam się i przymknęłam oczy. Co z nią zrobi? Mężczyźni zaczęli rozmawiać między sobą. Nie zastanawiałam się nad znaczeniem tych słów. Chciałam po prostu zasnąć. Nie wiem, może potrzebuję kolejnej. Drugi z nich zaśmiał się głośno. Coś jeszcze mówili, ale już się nie przesłuchiwałam. Pozwoliłam swojemu ciału odpocząć. Obudził mnie dźwięk tacki z jedzeniem, którą ktoś rzucił na stolik. Otworzyłam oczy i szybko usiadłam. Byłam zdezorientowana, zaspana. W pierwszej chwili nie wiedziałam, gdzie jestem. W dodatku znowu zobaczyłam przed sobą mężczyznę w masce. Zaczęłam krzyczeć. Przeraziłam się, bo mój umysł był zmęczony i nie pozwalał mi na scalenie wszystkiego, co się wydarzyło. Zerwałam się z łóżka i w panice chciałam uciec. Mężczyzna stojący w drzwiach zatrzymał mnie, gdy do niego podbiegłam. Szarpałam się i krzyczałam, by mnie puścił. On nic nie mówił. Był tak silny, że nawet nie musiał się przykładać do tego, by mnie okiełznać. Zaskoczyło mnie to, że mimo swojej potężnej sylwetki i siły, którą miał, był również delikatny. Nie wykręcił mi rąk, nie ścisnął mocno. Po prostu mnie złapał i czekał bez słowa, aż się uspokoję. Musiała minąć chwila, nim to nastąpiło. Rozglądałam się po malutkim pokoju, w którym najpewniej spałam całą noc. Niewielkie okienko pod samym sufitem wpuszczało do środka trochę światła. Opadłam z sił i wtedy dotarło do mnie, że to wszystko, co się stało, to nie był sen. Musiałam się jednak upewnić. Miałam wypadek, wydusiłam z siebie. Już się nie wyrywałam. Mężczyzna mnie puścił. Upewnił się, że jestem w stanie stać i odsunął się na dwa kroki. Stanął w progu i spojrzał w moim kierunku. Nie byłam pewna, czy patrzy na mnie, bo maska nie miała otworów na oczy. Zamiast nich znajdowała się tam siatka, która sprawiała, że nie było widać, na co spogląda mężczyzna. Powiedzmy, odpowiedział przechylając głowę. Uniosłam brew. Uratowałeś mnie? Zapytałam. Oddychałam ciężko. Powiedzmy. Znowu wykonał gest głową. I co będzie teraz? Wypuścisz mnie, zabijesz? Chcesz okupu? Podniosłam głos. Byłam zdenerwowana i niepewna. Nie lubiłam żyć w niewiedzy, a on ewidentnie nie był skłonny do rozmowy. Która z tych opcji byłaby dla ciebie najlepsza? Zaskoczył mnie. Skrzywiłam się i próbowałam dostrzec coś przez tę maskę. Głos mężczyzny nic mi nie mówił. Byłam prawie pewna, że go nie znam.
Najlepsza?
Zaśmiałam się gorzko. Najlepiej by było, gdybym się w ogóle nie urodziła. Wyznałam. Więc tu powinno być ci lepiej. Stwierdził, jakby mówił o czymś najbardziej normalnym na świecie. Tyle, że najpierw zostałam uratowana, a teraz porwana. Ale się urodziłam i wolałabyś wrócić do swojego dawnego życia? Zapytał. Odniosłam wrażenie, że doskonale zna moją przeszłość. Nie łudziłam się, że mi odpowie, gdy zapytam. Nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, co się dzieje. Kim jesteś? Jak masz na imię? Jak wygląda twoja twarz? Czego ode mnie chcesz? Zaczęłam nerwowo zaciskać dłonie. Bywało, że z nerwów wbijałam paznokcie w skórę tak mocno, że robiłam sobie krwawe i bolesne rany. Próbowałam nad tym panować, bo ojciec nie pozwalał mi chodzić w rękawiczkach. Zadajesz za dużo pytań. Mężczyzna mnie zbył, ale dodał. Zjedz i zawołaj. Musisz się umyć. Myślisz, że to mój największy problem? By się umyć? Prychnęłam pod nosem. Choć nie powiem, marzyłam o długiej kąpieli w wannie pełnej wody, piany i olejków eterycznych. Myślę, że to jedyna przyjemna rzecz, która cię tu spotka w najbliższym czasie. Oznajmił i wyszedł. Tak po prostu. Podbiegłam do drzwi i zaczęłam w nie walić pięściami. Nie zostawiaj mnie tu! Minęła chwila, nim malutkie okienko w drzwiach się otworzyło. Dotarło do mnie, że są to takie same drzwi jak w więziennej celi. Wielkie, masywne, metalowe. Nie do ruszenia. Już zjadłaś? Zapytał. Nie. Nie lubię małych pomieszczeń. Mam klaustrofobię. Skłamałam. Zaprzyjaźnij się z nią. Za 20 minut tu wrócę. Powiedział i ruszył przed siebie. Nie zamknął okienka. Patrzyłam, jak mężczyzna oddala się i będąc już na końcu korytarza, zdejmuje maskę. Krzyknęłam, licząc, że odruchowo się odwróci. On jednak tylko zerknął na bok. Nie byłam w stanie dostrzec jego twarzy. W oczy rzuciły mi się jednak